Podczas uczty paschalnej, bezpośrednio po tym, jak Jezus ustanowił sakrament Eucharystii kapłaństwa, w mowie pożegnalnej skierowanej do apostołów zgromadzonych w wieczerniku zwrócił się do nich z prośbą: trwajcie w miłości mojej. To bardzo znamienne, że niemal natychmiast po ustanowieniu sakramentu kapłaństwa Jezus prosił o wytrwanie. Można by w tym widzieć doniosłość stałej formacji, bo w tych słowach należałoby widzieć ten właśnie postulat. Jak bardzo sprawa formacji stałej jest ważna w Kościele, świadczy ilość dokumentów Kościoła na ten temat. Oszczędzę tutaj czcigodnym słuchaczom, aby jeszcze został ktoś na sali, wymienianie tych wszystkich dokumentów. Natomiast zwrócę uwagę tylko na jeden, w którym znajdujemy coś w rodzaju kompendium na temat formacji stałej. Jest to mianowicie dyrektorium Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Tota Ecclesia z 31 stycznia 1994 roku. W trzecim rozdziale tego dokumentu znajdujemy kwintesencję poruszanej tutaj problematyki. I właściwie ograniczę się, bo trudno tutaj wynajdywać proch w tej materii, ograniczę się do streszczenia i zwrócenia uwagi na pewne istotne elementy zawarte w tym dokumencie. Otóż po pierwsze, istota i cel formacji stałej kapłanów. Formacja stała jest wymaganiem, które wynika z samej natury sakramentu kapłaństwa. A więc zaczyna się właściwie zaraz po jego przyjęciu i, jak uczy dokument, nigdy nie może być ona uważana za zakończoną ani ze strony Kościoła, który ją nakazuje, ani ze strony kapłana, który ją podejmuje. W tym sensie jest to formacja stała, którą definitywnie kończy dopiero śmierć kapłana. Jak czytamy w tymże dyrektorium, formacja stała wynika więc z łaski, która wyzwala nadprzyrodzoną siłę przeznaczoną do stopniowego obejmowania coraz szerzej i głębiej całego życia i działania prezbitera w wierności otrzymanemu darowi. Permanentne oddziaływanie formacyjne ma więc pomóc kapłanowi, aby ten sakrament, którym został obdarowany, stał się dla niego nieustającym zadaniem, a więc czymś, co dogłębnie przeniknie całą jego egzystencję. Jeżeli sakrament kapłaństwa czyni ochrzczonego mężczyznę alter Christus caput et pastor ecclesiae, to formacja stała ma mu pomóc dorastać przez całe życie do wielkości tego daru i zadania. Formacja stała jawi się dzisiaj jako środek konieczny dla kapłana, aby osiągnął cel swojego powołania, którym jest służba Bogu i Jego ludowi. Czytamy w tym dokumencie. Tak więc zachowanie tożsamości kapłańskiej jest pierwszym i zasadniczym celem formacji stałej. Nie bez znaczenia jest także właściwe odnajdywanie się kapłana w obliczu dokonujących się zmian we współczesnym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie. Chodzi zatem o zdolność do odpowiadania na potrzeby nowej ewangelizacji. To jest druga racja. Ze względu na swą doniosłość formacja stała jest nakazana odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego. Jest więc zadaniem, ale też i prawem każdego kapłana, który bez względu na wiek, kondycję moralno-duchową czy psychofizyczną, czy pełnione zadania, ma prawo oczekiwać od Kościoła odpowiedniej pomocy w zakresie własnej formacji. Jak zaznacza cytowane dyrektorium, formacja stała więc, jako związana ze sprawowaniem kapłaństwa urzędowego, jest przedmiotem odpowiedzialności papieża i biskupów. Płaszczyzny formacji stałej kapłanów. Formacja stała zaczyna się już w seminarium. Zatem, jak podstawowa formacja do kapłaństwa ma cztery zasadnicze płaszczyzny, o których wspomniał ksiądz profesor Krzysztof, ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską, tak samo formacja stała powinna być pełna, czyli ludzka, duchowa, intelektualna,
duszpasterska, a ponadto systematyczna i osobista. Jeśli chodzi o płaszczyznę ludzką, to powinna ona zmierzać do tego, by pomóc każdemu prezbiterowi w rozwoju dojrzałej osobowości ludzkiej w duchu służby innym, o czym tu już była mowa, ze względu na rodzaj zleconego mu zadania. Stała formacja kapłana w płaszczyźnie ludzkiej jest szczególnie ważna w naszych czasach. Kapłan bowiem nie może zapominać, że jest człowiekiem wybranym spośród ludzi, by być w służbie człowieka, aby mógł nie tylko sam się uświęcać, ale także z powodzeniem realizować swoją posługę, powinien wypracować taki zasób cnót ludzkich, które uczynią go godnym szacunku jego braci. Wśród nich wymienia się dobroć serca, cierpliwość, uprzejmość, siłę ducha, umiłowanie sprawiedliwości, zrównoważenie, wierność danemu słowu, stałość wobec dobrowolnie przyjętych zobowiązań i tak dalej. Jako żywo przypomina nam to zestawienie, jakie nam prezentował jeden z naszych przedmówców. Ponadto formacja stała w płaszczyźnie ludzkiej ma pomóc kapłanowi w zajęciu właściwej postawy społecznej, w poprawnym układaniu różnych form relacji ludzkich, w docenieniu przyjaźni i w godnym sposobie bycia. Bardzo ważną, o ile nie najważniejszą w formacji stałej jest płaszczyzna duchowa. Kapłan bowiem powinien odrzucić wszelki dualizm między duchowością a sprawowanym urzędem, który jest podstawowym źródłem wielu kryzysów. To słowa z dyrektorium, które ja tutaj często cytuję. Natomiast konieczne jest, by posiadał głębokie życie duchowe umacniane zażyłością z Jezusem Chrystusem i miłością do Kościoła. W tym celu dyrektorium zaleca przede wszystkim pogłębić podstawowe aspekty życia kapłańskiego, odwołując się w szczególności do nauczania biblijnego, patrystycznego i hagiograficznego. Chodzi głównie o to, by każdy prezbiter, nawet przy okazji rekolekcji okresowych, wypracował konkretny program życia osobistego, w miarę możliwości uzgodniony z kierownikiem duchowym. Ten program osobistego życia duchowego, wedle cytowanego dokumentu, powinien obejmować następujące elementy: codzienną medytację Słowa Bożego lub jakiejś tajemnicy wiary, codzienne osobiste spotkanie z Jezusem w Eucharystii podczas pobożnej celebracji mszy świętej i adoracji, pobożność maryjną, a więc modlitwę różańcową, oddanie się Matce Bożej i temu podobne, a także studium doktrynalne i hagiograficzne. Zwraca się także uwagę na to, aby kapłański program życia osobistego uwzględniał należny odpoczynek oraz troskę o komunię i przyjaźń kapłańską. Powinno się w nim znaleźć postanowienie praktycznego stosowania się do wskazań biskupa oraz weryfikowanie swojego zdecydowanego przylgnięcia do urzędu nauczycielskiego i dyscypliny kościelnej, na przykład w zakresie przepisów liturgicznych. Tu trzeba byłoby komentować, wypadałoby skomentować niektóre z tych postulatów, ale z uwagi na czas darujemy sobie. Niemniej podkreślam, że w tym programie osobistego życia kapłana w formacji stałej kładzie się akcent na zweryfikowanie swojego praktycznego stosowania się do wskazań biskupa i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. To znaczy, że tu pojawia się jakiś problem. Aby kapłan mógł skuteczniej wypełniać swoją funkcję świadka wiary we współczesnym świecie, musi być intelektualnie przygotowany w zakresie nauk teologicznych, a także w innych dziedzinach wiedzy związanych z jego posługą. Odnośnie więc do intelektualnej płaszczyzny formacji stałej kapłana, dyrektorium Tota Ecclesia wprost uczy o konieczności pogłębiania przede wszystkim wiedzy teologicznej z zakresu teologii fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej, duchowości, Pisma Świętego, liturgii, prawa kanonicznego, ekumenizmu i tak dalej. Mówi również o pogłębieniu wiedzy humanistycznej i filozoficznej, gdyż ułatwiają one wykonywanie posługi duszpasterskiej. W intelektualnej formacji kapłana nie może zabraknąć studium dokumentów urzędu nauczycielskiego. Szczególny jednak nacisk, czytamy w dyrektorium, w formacji intelektualnej powinien być położony na tematy, które mają dzisiaj duże znaczenie w dyskusjach kulturowych i praktyce duszpasterskiej, jak na przykład kwestie dotyczące etyki społecznej, bioetyki itd. Duże znaczenie dla odpowiadania na wymogi i pytania współczesnego świata ma studiowanie, pogłębianie i obrona nauki społecznej Kościoła. Cytowany dokument zaznacza, że nieodzownym wymaganiem w formacji intelektualnej kapłanów jest poznanie i wykorzystanie w ich pracy duszpasterskiej środków społecznego przekazu, gdyż stanowią one opatrznościowe narzędzie ewangelizacji, o ile są dobrze stosowane. I czwarta płaszczyzna. W trosce o to, aby kapłan rozwijał swoją posługę duszpasterską z zaangażowaniem i poświęceniem, dyrektorium Tota Ecclesia najwięcej miejsca poświęca stałej formacji kapłanów w płaszczyźnie duszpasterskiej. Jak czytamy, dla odpowiedniej formacji duszpasterskiej są konieczne spotkania mające jako pierwszorzędny cel refleksję nad planem duszpasterskim diecezji, o ile rzecz jasna taki istnieje. Wśród obszarów aktywności duszpasterskiej, w której kapłan powinien stale się formować, dokument wylicza na pierwszym miejscu życie i duchowość diakonów stałych, osób konsekrowanych, jak również wiernych świeckich. To są te obszary duszpasterstwa, które, jak się wydaje, kapłanom wciąż nie są dostatecznie znane. Dlatego dyrektorium kładzie na to nacisk. Poznawać, uczyć się tych nowych obszarów. W dalszej kolejności jest mowa o takich zagadnieniach jak katecheza, rodzina, powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, młodzież, ludzie starsi, chorzy, ekumenizm, a także osoby dalekie od Kościoła. Zawsze aktualnym zadaniem duszpasterskim, w którym potrzeba stałej formacji, jest nowa ewangelizacja. Niezbędnym sposobem w tym zakresie, według dyrektorium, jest popularyzacja katechizmu Kościoła katolickiego. Warto zauważyć, że dyrektorium ukazuje się w bliskim sąsiedztwie promulgowania owego katechizmu. Trzecia część tej refleksji. Mianowicie ta pełna i zarazem wielopłaszczyznowa formacja stała kapłana wymaga wzięcia odpowiedzialności za nią. Kto jest więc odpowiedzialny za tę formację? Ta formacja ma być systematyczna. Nie może więc być czymś doraźnym o charakterze okazyjno-akcyjnym, ale dobrze zaplanowana, podzielona na etapy i oparta na odpowiednich metodach. Jak zaznacza dyrektorium, zakłada to konieczność istnienia pewnej struktury organizacyjnej, która określałaby odpowiednie środki, czas i treści tej konkretnej i adekwatnej realizacji. Same jednak struktury, choćby najlepiej zaplanowane, niewiele dadzą, o ile formacja stała nie będzie przede wszystkim osobista. Pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację stałą jest sam prezbiter, czytamy w 87 punkcie dyrektorium. Nikt bowiem nie może zastąpić go w czuwaniu nad sobą, gdyż okoliczności jego życia i posługiwania wymagają od niego osobistego zaangażowania. Wielką pomocą dla kapłana w jego wysiłku formacji stałej są współbracia w kapłaństwie. Z tej racji należy życzyć sobie, by wzrastała i rozwijała się współpraca wszystkich kapłanów w trosce o ich życie duchowe i ludzkie, jak również posługę kapłańską. Szczególną rolę mogą odegrać różne stowarzyszenia kapłańskie, których celem jest pogłębianie duchowości prawdziwie diecezjalnej. Takich stowarzyszeń, które kładą nacisk na duchowość diecezjalną, w Polsce na szczęście już mamy kilka. W tym kontekście przywołany dokument zwraca uwagę na to, że należy bardzo troskliwie szanować prawo każdego kapłana diecezjalnego do ustalenia swojego życia duchowego w sposób, jaki uznaje za najbardziej odpowiedni, zawsze zgodnie, co jest oczywiste, z cechami charakterystycznymi swojego powołania i zobowiązaniami, które z niego wynikają. Oznacza to, że nie mogą one osłabiać jego tożsamości księdza diecezjalnego, wprost przeciwnie, mają wzmacniać jego odpowiedzialność za siebie, za presbiterium diecezjalne wraz z biskupem oraz za cały kościół lokalny, do którego on należy. Kolejnym i bardzo ważnym podmiotem odpowiedzialności za stałą formację kapłanów jest biskup. Wśród licznych jego obowiązków nie może zabraknąć szczególnej troski o formację stałą presbiterów. Ten obowiązek biskupa wynika z faktu, że kapłani przez niego otrzymują dar kapłaństwa i dzielą z nim pasterską troskę o lud Boży. Jak dalej czytamy w dyrektorium Tota Ecclesia, troszcząc się o formację swoich kapłanów, biskup winien włączyć w nią swoją własną i osobistą formację stałą. To jest to, co ksiądz profesor Pawlina mówił o tym wpuszczeniu w przestrzeń swojego życia wychowawca, wpuszcza w przestrzeń swojego życia wychowanka. To samo odnosi się do relacji biskup-kapłan. Doświadczenie uczy, czytamy w dyrektorium, że im bardziej biskup jako pierwszy jest z przekonaniem zaangażowany w swoją formację, tym bardziej będzie umiał inspirować i podtrzymywać formację swojego prezbiterium. Do prowadzenia tak ważnej dla żywotności kościoła lokalnego formacji stałej konieczny jest zespół formatorów, odpowiednio dobrany przez biskupa ze względu na ich kompetencje oraz dojrzałość ludzką, duchową, kulturalną i duszpasterską. Wśród kwalifikacji, jakimi mają się odznaczać, jest to, że mają być oni przede wszystkim ludźmi modlitwy, nauczycielami z silnym zmysłem nadprzyrodzonym, głębokim życiem duchowym, z wzorową postawą, odpowiednim doświadczeniem w posłudze kapłańskiej, zdolnymi do połączenia, jak ojcowie Kościoła i święci nauczyciele wszystkich czasów, potrzeb duchowych z najbardziej ludzkimi potrzebami kapłana. Mogą to być wybrani formatorzy i wykładowcy seminariów, czy też ośrodków akademickich. W dziedzinie formacji stałej kapłanów należałoby brać pod uwagę współpracę kościołów lokalnych, tak na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, zawsze oczywiście za pośrednictwem odpowiednich konferencji episkopatu. W ten sposób można byłoby wykorzystać wydziały oraz instytuty teologiczne, jak również centra duchowości, klasztory i sanktuaria. Te ostatnie bowiem stwarzają inne możliwości pogłębienia teologicznego i duszpasterskiego przez ciszę, modlitwę, spowiedź sakramentalną i kierownictwo duchowe, zbawienny odpoczynek fizyczny i chwilę braterstwa kapłańskiego. I czwarta, ostatnia część tej refleksji, sposoby i środki formacji stałej kapłanów. Jest rzeczą oczywistą, że formacja stała kapłana musi być dostosowana przede wszystkim do jego stażu kapłańskiej posługi oraz wieku, jak również do okoliczności jego życia. Z tej racji inaczej będzie ona przebiegać w pierwszych latach kapłaństwa, inaczej po kilku latach posługi, a jeszcze inaczej w zaawansowanym wieku. Jeśli chodzi o początkujących kapłanów, którzy dopiero zderzają się z nierzadko brutalną rzeczywistością duszpasterską i konfrontują z nią wiedzę zdobytą w seminarium, to dyrektorium akcentuje potrzebę ich osobistego kontaktu z biskupem i mądrym ojcem duchownym, a także chwil odpoczynku, medytacji oraz comiesięcznego dnia skupienia. Poza tym postuluje się zorganizowanie dla nich tak zwanego roku duszpasterskiego, który ułatwiłby przejście od życia w seminarium do posługi i osiągnięcie harmonijnej dojrzałości ludzkiej oraz dojrzałości specyficznie kapłańskiej. Jak zaznacza Kongregacja do Spraw Duchowieństwa w omawianym dokumencie, w ciągu tego roku duszpasterskiego należy czuwać, aby zwłaszcza neopresbiterów nie stawiać w wyjątkowo trudnych lub delikatnych sytuacjach. Należy też unikać wyznaczania im takich zadań, których podjęcie oddalałoby ich od życia wspólnego, które szczególnie wtedy należałoby popierać i rozwijać. W tym celu postuluje się utworzenie tak zwanego domu duchowieństwa. Byłby on miejscem, które mogłoby stanowić rodzaj azylu, szczególnie dla młodych kapłanów, ułatwiającego rozmowę i spotkanie z biskupem oraz współbraćmi, wspólną modlitwę, zwłaszcza liturgią godzin, koncelebrację, adorację eucharystyczną, różaniec, wymianę doświadczeń oraz rozwijanie dobrych przyjacielskich relacji. Poza dyskusją jest fakt, że, jak czytamy, powodzenie roku duszpasterskiego jest jednak zawsze uwarunkowane zaangażowaniem osobistym samego zainteresowanego, który w każdym dniu winien dążyć do świętości oraz ciągle poszukiwać środków uświęcenia, które wspomagałyby go, począwszy od seminarium. Kapłani, którzy po kilku latach posługi nabierają dużego doświadczenia i mają i coraz bardziej poświęcają się szerzeniu Królestwa Bożego w codziennej pracy, także potrzebują zachęty, odpowiedniego dowartościowania i pogłębienia formacji we wszystkich wymiarach, aby poprzez spojrzenie na siebie i własne działanie ożywić motywację świętej posługi oraz poddać pod refleksję stosowane dotychczas metody duszpasterskie. Potrzebują także zrewidować swoje relacje ze współbraćmi i biskupem, a także potrzebują odpoczynku, a w końcu ponownego odkrycia żywych źródeł duchowości kapłańskiej. W tym celu należałoby organizować dla nich specjalnie pogłębione sesje formacyjne. Bardzo użyteczny dla doświadczonych prezbiterów jest okres sabatyczny, czyli odpowiednio do potrzeb dłuższy lub krótszy czas po to, by lepiej i intensywniej odpocząć z Chrystusem, odzyskując moc i odwagę do kontynuowania procesu uświęcenia. Nie chodzi zatem o coś w rodzaju dłuższych wakacji czy dodatkowego urlopu, ale chodzi o czas spędzany poza wielkimi skupiskami, na przykład w klasztorach, sanktuariach czy centrach duchowości, z jednoczesnym zwolnieniem z bezpośredniej odpowiedzialności duszpasterskiej. Ale nie oznacza też wyłączenia z tej aktywności duszpasterskiej. Okres sabatyczny może być wypełniony studium połączonym z intensywnym życiem duchowym. Z formacji stałej nie są zwolnieni kapłani w zaawansowanym wieku, tym bardziej, że nieuchronne procesy starzenia się mogą powodować nie tylko pewne zaburzenia psychoemocjonalne, ale także kryzysy moralno-duchowe. Celem więc formacji stałej na tym etapie życia kapłańskiego jest wzmocnienie postawy kontemplacji, jak również wzmocnienie poczucia użyteczności. Kapłani bowiem w starszym wieku, z racji swego doświadczenia i odpowiedniego urobienia duchowego, mogą być nieocenionymi spowiednikami i kierownikami duchowymi dla młodszych braci. Szczególnej opieki duchowej i wsparcia w formacji potrzebują kapłani chorzy oraz ci, którzy popadli w jakiś kryzys, wywołany na przykład samotnością. Należałoby dołożyć wszelkich starań, aby jedni i drudzy wciąż czuli się żywymi członkami prezbiterium i Kościoła Powszechnego, który budują swoim cierpieniem. To ta Eklezja 96. Z kolei kapłani, którzy z różnych przyczyn doświadczają samotności, dzięki formacji stałej powinni odkryć, że chodzi o samotność wypełnioną obecnością Chrystusa. A więc takie cztery główne obszary problematyki dotyczącej formacji stałej. Kilka słów podsumowania. Jeżeli, jak zostało powiedziane na wstępie, formacja stała kapłana ma swój początek w formacji seminaryjnej, to niech za podsumowanie podjętej tu refleksji syntetyzującej ten obszerny i doniosły temat posłużą słowa świętego Jana Pawła II, które skierował w specjalnym orędziu do seminarzystów w 1982 roku. Powiedział wtedy m.in., że na pierwszym miejscu należy postawić wierność Chrystusowi. Jego wezwanie jest deklaracją miłości. Waszą odpowiedzią jest oddanie, przyjaźń, miłość wyrażająca się w darze z własnego życia jako ostateczne pójście za Nim i jako stałe uczestnictwo w Jego misji i Jego poświęceniu. Być wiernym Chrystusowi oznacza głosić Go jako Pana zmartwychwstałego, obecnego w Kościele i w świecie, jako centrum stworzenia i historii, rację bytu naszego własnego istnienia. Po drugie, według papieża, w formacji kapłańskiej, tak seminaryjnej, jak i stałej, należy postawić na wierność Kościołowi. Wierność Chrystusowi, wierność Kościołowi. Cała wasza formacja winna być przesycona tajemnicą Kościoła. W Kościele narodziliście się jako chrześcijanie. On był z wami, gdy zakiełkowało wasze kapłańskie powołanie. I On przygotowuje was z miłością do sakramentu kapłaństwa. W formacji kapłańskiej na trzecim miejscu Jan Paweł II stawia wierność charyzmatowi powołania i misji. Otrzymaliście łaskę lub charyzmat powołania prowadzący was poprzez sakrament kapłaństwa do udziału w życiu, działaniu i stylu życia Chrystusa kapłana, dobrego pasterza, po to, byście to życie kontynuowali w Kościele i w świecie. Jest to udział w Jego namaszczeniu i Jego misji kapłańskiej i pasterskiej. Jeżeli zachowane zostaną te trzy priorytety, wierność Chrystusowi, wierność Kościołowi, wierność charyzmatowi powołania i misji, to wówczas możliwym stanie się spełnienie chrystusowej prośby z Wieczernika skierowanej do apostołów, jego pierwszych kapłanów, która brzmi: trwajcie w miłości mojej. Dziękuję.